zdesygnowany do tego, żeby tutaj występować w innej roli, jak tylko w roli proroka. Tak jak Mojżesz udał się z Aaronem do Egiptu, który był jego ustami, tak ja właściwie wybrałem się w tą podróż po to, żeby być ustami brata Michaela i raczej w tej roli się przygotowywałem. No, brat Heniu nalegał, żeby podzielić się z braterstwem rozważaniami, dlatego zdecydowałem się, że będę mówił na temat języka. Języka, którym została napisana Biblia. Wiemy wszyscy, że Biblia została napisana w języku hebrajskim, Stary Testament, i greckim, Nowy Testament. Ale nie umiemy hebrajskiego. Niewielu z nas zna język grecki. Natomiast czytamy Biblię i rozumiemy ją dzięki językowi, którym została napisana. Ja myślę, że została ona napisana specyficznym językiem. Językiem, o którym apostoł Paweł wyraził się. Może nie wyraził się, że takim językiem Biblia napisała, ale napisana została, ale wyraził się, że istnieje taki język. A ja dodam, że uważam, że tym językiem została Biblia napisana. A mam na myśli język anielski, bo tak apostoł Paweł mówi, że choćbym znał wszystkie języki ludzkie i anielskie. Osobiście mam takie przekonanie głębokie, że język anielski jest językiem symboli, językiem obrazów. Językiem, który wymyka się właściwie spod kontroli słów. Zauważcie, że obraz jest czymś uniwersalnym. Jest czymś, co można opisać przy pomocy różnych słów, różnych języków, a można po prostu zwyczajnie komuś coś pokazać. I gdy dobrze zrozumiemy obraz, to jest to język uniwersalny. Język, który jest niezależny, żyje swoim życiem bez słów, bez potrzeby ubierania tego języka w słowa. I myślę, że to jest język anielski, język Boży. Ja będę chciał powiedzieć tylko na temat kilku słów z tego języka, na temat pewnych zasad gramatyki tego języka, jak łączyć, jak wiązać ze sobą te słowa. A mam na myśli fragment tego języka, który byłby związany z liczbami. Liczby pełnią w Słowie Bożym no, co najmniej dwojaką rolę. Po pierwsze, liczba po prostu obrazuje długość, ilość i temu głównie służy. Ale liczba w Biblii spełnia rolę nieco bardziej skomplikowaną, bo jest również symbolem. Symbolem, który ma określone znaczenie właśnie w języku mowy anielskiej. Także kiedy mówimy 7, kiedy mówimy 12, kiedy mówimy 144 tysiące, to mamy na myśli bardzo określoną treść. To nie jest tylko liczba. To jest pewna określona treść, pewien określony obraz. I właśnie na temat języka liczb chciałbym mówić. Na temat kilku elementów oczywiście tylko tego języka, bo jest to temat niezwykle obszerny i bogaty. Sami badacie Biblię przez wiele lat i wiecie, jak wiele liczb jest w Biblii. Ja będę chciał powiedzieć tylko na temat kilku, ale jako takie wejście w to rozważanie zacytujemy sobie słowa, które apostoł Święty Mateusz powiedział w pierwszym rozdziale spisanej przez niego Ewangelii. A mam na myśli werset 17. A tak, wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń 14. A od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu pokoleń 14. A od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa pokoleń 14. Apostoł Paweł, apostoł Mateusz cytuje, czy przytacza nam pewną zależność liczbową, jaka wystąpiła w genealogii Józefa, przybranego ojca Jezusa, czy męża Marii, tak jak go tutaj właściwie przedstawia. I podaje, że w tej genealogii wystąpiła pewna zależność liczbowa, która, chociaż nie jest to powiedziane, ale wydaje się, że dowodzi, iż Jezus jest obiecanym Mesjaszem narodu żydowskiego. Używa tej zależności liczbowej jako pewnego argumentu. Dlaczego liczba 14? Skąd ona się wzięła? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, skąd wzięła się liczba 14? I dlaczego akurat ona miałaby być tą miarą, która wyznaczała liczbę pokoleń aż do Chrystusa? Tak, no, pierwsza naturalna myśl być może, która nam się kojarzy, że to jest 7 plus 7. 7 jest taką liczbą ulubioną naszą i biblijną, którą być może, zresztą powrócimy do znaczenia tej liczby. Ale ciekawą jest rzeczą, że właściwie trudno byłoby nam uzasadnić, dlaczego 7. Jeżeli jednak zagłębimy się w taką pewną cechę języka hebrajskiego, która znana jest wam powszechnie, że symbole, litery używane są również w języku hebrajskim jako symbole oznaczające cyfry, liczby. W języku polskim mamy 24 albo nieco więcej znaków, które oznaczają litery naszego języka mówionego, ale mamy również oddzielne 10 znaków, które są używane dla określenia liczb. W języku hebrajskim nie ma takich znaków. Dla określenia liczb również używane są litery alfabetu hebrajskiego. A więc, aby napisać 1, Żydzi piszą alef. Aby napisać 2, Żydzi piszą bet. I tak dalej. Myślę, że ta cała zasada jest wam dobrze znana. Ona była bardzo popularna wśród badaczy w Polsce. Znana przynajmniej, jeżeli nawet nie popularna. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że imię Dawida w języku hebrajskim zapisane jest przy pomocy 3 liter. D, W, D. Dalet, Waw, Dalet. Dalet w języku hebrajskim oznacza 4. Waw oznacza 6. I kiedy popatrzymy na te 3 cyfry, 3 liczby, czy 3 literki, które są w imieniu Dawida, okaże się, że sumowane 4 plus 6 plus 4 jest 14. A więc Dawid, który był 14. pokoleniem od Abrahama, jego imię jakby czytać można 14. On nazywał się 14. Ta zasada, myślę, rządziła następnie rozumowaniem apostoła świętego Mateusza. Skoro Dawid jest 14 od Abrahama, to popatrzmy, co jest dalej. Odmierzył następnie 14 pokoleń i wypada znowu istotny fakt, zaprowadzenie do niewoli babilońskiej. Kiedy odmierzy następne 14 pokoleń, dojdzie do Chrystusa i powie, że skoro taka zasada powtórzyła nam się 2 razy, to znaczy, że Jezus jest obiecanym Chrystusem. Jeżeli już jesteśmy przy tym rodowodzie, to chcę wam powiedzieć jeden sekret z tego rodowodu. Sami możecie to sprawdzić i zastanowić się, jak to jest. Jeżeli porównacie rodowód przytoczony przez Ewangelistę Mateusza z Księgą Kronik, bądź też z Księgą Królów, szczególnie na tym odcinku Królów, to zobaczycie, że Mateusz nie wymienił wszystkich pokoleń. Jakby nas oszukał. Pomija. 3 pokolenia zostały pominięte. I kiedy patrzycie tam, jeżeli macie otwartą Biblię, to jest napisane w 8 wersecie, że a Joram spłodził Ozjasza. Jak będziecie czytać Księgę Kronik, to przekonacie się, że niedokładnie tak jest. Że Joram spłodził Ochozjasza, Ochozjasz spłodził, o ile dobrze pamiętam, Joaza, Joaz spłodził dopiero Azariasza, który inaczej jest nazwany Uzjaszem. Pominięte są w tej genealogii 3 pokolenia. Ktoś powie, no, gdyby nie to, że napisał to święty Mateusz i nie możemy zakwestionować świętości tego tekstu, ktoś by powiedział, coś tu jest naciągnięte, żeby liczba 14 nam pasowała. Dalej, po niewoli babilońskiej święty Mateusz mówi, Salatiel spłodził Zorobabela. Porównajcie z Księgą Kronik. I znowu okaże się, że nie zupełnie tak. Że Salatiel spłodził swojego syna, którego imienia nie pamiętam, moglibyśmy go znaleźć. I ten syn spłodził Zorobabela, więc Zorobabel nie był wcale synem Salatiela, ale był jego wnukiem. Ktoś powie, znowu naciągnięto jedno pokolenie, żeby się zgadzała liczba 14. No to, co mówię, to już tak pachnie trochę na pewno bluźnierstwem, że w taki sposób kwestionuje Słowo Boże. Ale coś jest tutaj nie w porządku. Zobaczmy drugi rodowód, który przytacza święty Łukasz. I znowu bardzo ciekawa rzecz w tym rodowodzie. Tam rodowód jest jak gdyby zstępujący. Jak go znacie, to jest napisane, że Jezus był, jak uważano, czy tak, jak omniemano, synem Józefa, syna tego, i tak się cofa, aż do Adama, o którym mówi syna Adamowego, syna Bożego. A więc kończy, a właściwie zaczyna genealogię Chrystusa od samego Boga. Mówi, że Bóg był pierwszym, Następnie był Adam i tak dalej wymienia jego synów. I zgadnijcie, ile pokoleń wymienia. Liczyliście kiedyś te pokolenia? Ile ich tam jest? Jezus, jeżeli Pan Bóg jest jako pierwszy, bo tak jest w tej genealogii, to Jezus jest w tej genealogii 77. Czy to znowu przypadek, czy też specjalna zależność? Trudno powiedzieć. 77 jest taką ładną liczbą, która nam się podoba w Biblii, również ma wielkie znaczenie. Ale znowu pewna trudność. W genealogii tej czytamy, że Arfaksad spłodził Kainana, a Kainan spłodził Selego. Porównajcie, to jest w rozdziale 4, 3 Ewangelii Łukasza. Ja nie chcę tutaj dokładnie przytaczać, bo nie jest to moim tematem, tylko chcę pokazać pewną zasadę. Porównajcie to z pierwszą Księgą Mojżeszową, gdzie jest rodowód. I zobaczycie, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej napisane jest, że Arfaksad spłodził Salego. Nie ma w ogóle wspomnianego pokolenia Kainana. A więc Święty Łukasz dodaje jedno pokolenie. Święty Łukasz dokłada do tego pokolenia Boga, aby wyszła liczba 77. Znowu to, co mówię, być może pachnie jakimś bluźnierstwem. Na pewno ewangeliści nas nie oszukują. Na pewno, jeżeli wprowadzają pewne korekty, robią to pod natchnieniem Ducha Świętego i tylko nasze postrzeganie rzeczywistości jest być może fałszywe. Być może my z naszym historyczno ścisłym umysłem ukształtowanym przez XX wiek może inaczej patrzymy na historię. Może inne rzeczy są dla nas ważne niż były dla starożytnych. Może to dziwić bardzo wielu z was, kiedy obserwujemy lata panowania królów. Saul panował ile lat? Nowy Testament, apostoł Paweł, mówi nam 40. Dawid panował ile lat? 40. Salomon panował ile lat? 40. Dziwne. Wszyscy trzej 40 lat. A jakbyśmy się cofnęli? Trudno nam jest powiedzieć, ile lat sędziował Samuel do momentu, kiedy Saul został ustanowiony królem nad narodem izraelskim. Ale jest pewna wskazówka, ja nie będę o niej mówił, ale da się według pewnej wskazówki ustalić, że ta długość okresu od śmierci Helego do wybrania Samuela, do wybrania Saula na króla, a więc jakby sędziowania Samuela, wynosiła również 40 lat. A ile lat sędziował Heli? Pamiętacie? Jest napisane, że sędziował również 40 lat. 5 razy 40-letnie okresy. Dziwnie układa się historia. Ja myślę, że nie wiem, czy byśmy znaleźli taki kraj i taki okres w tym kraju, żebyśmy znaleźli 5 władców po kolei, którzy królowali zawsze ten sam okres, w tym samym okresie, taka sama, o takiej samej długości. I to jeszcze tak charakterystyczna liczba, jaką jest 40. Nie chcę tu nic sugerować oczywiście, ale pomyślcie nad tym, że jest coś specyficznego w tym rozumieniu historii, w czytaniu historii. Liczba w Biblii odzwierciedla ilość, długość, ale jest też bardzo ważnym symbolem. Oczywiście będą tacy, którzy będą mówić, liczba jest tylko symbolem. Historycy, szczególnie katolicy, powiedzą, że w ogóle genealogia, rodowód, te lata, które tam są podane, nie mają żadnej wartości historycznej. Są to tylko i wyłącznie symbole. Niektórzy powiedzą, że, i to spośród grona badaczy Pisma Świętego, że liczba 144 tysiące wzmiankowana w objawieniu jest tylko symboliczna. Ja myślę, że nie. Że to, że liczba jest symbolem, nie oznacza, że nie jest ona również miarą. Tak jak baranek jest symbolem, ale to, że był jeden, już nie jest symboliczne. Rzeczywiście był jeden baranek. Tak Kościół, czy to owo pieczętowanie 144 tysięcy, jest określeniem symbolicznym. Ale liczba może być liczbą rzeczywistą. Liczba 12 apostołów była liczbą symboliczną. Pan wybrał 12, a nie 15 albo 11 apostołów. Była to liczba na tyle ważna, że apostołowie od razu wiedzieli, że należy ją uzupełnić, żeby była kompletna. A jednak była również liczbą rzeczywistą, oznaczającą ilość apostołów. A więc liczba ma znaczenie i symboliczne, i rzeczywiste. Wracając do rodowodu, chcę powiedzieć, że występuje w tym rodowodzie jeszcze jedna liczba, od której zaczniemy analizę 3 słów z tego języka, o którym wspomniałem. Apostoł święty Mateusz wymienia 5 kobiet w rodowodzie Jezusa. bardzo ciekawe kobiety. Ja kiedyś, może wiele lat temu, dzieliłem się z braterstwem, szerzej nawet rozważaniem na temat tych kobiet. Pomyślcie kiedyś, dlaczego akurat wymienił te kobiety, ale jest ciekawe, że wymienia te i że wymienia ich pięć. Wspomina o Tamarze, wspomina o Rahab, wspomina Rut, wspomina Betrzebę, ale mówi o niej w bardzo dziwny sposób, nie wymienia jej imienia, tylko mówi żona Uriaszowa i na koniec wspomina oczywiście Marię. Nie będę zastanawiał się nad życiorysami, historiami tych kobiet, jakkolwiek jest to bardzo ciekawy temat i pomyślcie kiedyś, dlaczego akurat te wybrał, dlaczego nie wybrał Racheli, dlaczego nie wybrał Sary i wielu innych szlachetnych kobiet, które występowały w rodowodzie Jezusa, ale wybrał akurat te pięć. Ale zauważcie, jest ich pięć. Znowu, ta liczba jest symboliczna. I pozostawiając już rodowód, który posłużył nam tylko jako demonstracja, że liczba i harmonia tych liczb w Biblii odgrywa istotną rolę, przejdziemy już do omówienia kilku słów z języka symboli liczbowych. Mam na myśli liczbę 5, liczbę 4 i liczbę 3. Tylko te trzy liczby. Te trzy słowa i spróbujemy pokazać, w jaki sposób one się łączą, w jaki sposób następnie tworzą piękną harmonię. Liczba 5. Najpierw skąd wzięła się liczba 5? Dlaczego ona ma istotne znaczenie? Ja myślę, że każda z tych liczb ma pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, bardzo prosta sprawa. Jeżeli popatrzymy na jedną rękę, mamy 5 palców. U tej na ogół też mamy 5 palców. Więcej, jeżeli wyobrazimy sobie człowieka stojącego z rozłożonymi rękami na rozstawionych nogach, to właściwie wpisuje się on w kształt gwiazdy pięcioramiennej. I tak jest źródło tego symbolu. Pamiętacie dyskusję niedawno na temat godła polskiego, gdzie tam orzełek polski ma w skrzydłach gwiazdę pięcioramienną i niektórzy zapaleni antykomuniści proponowali, żeby usunąć ten bolszewicki symbol ze skrzydeł orła. Oczywiście ludzie ci nie mają pojęcia historii, bo gwiazda pięcioramienna bynajmniej nie jest bolszewickim symbolem, bo jeżeli by była, to najbardziej bolszewickim krajem oczywiście byłyby Stany Zjednoczone, które takich pięcioramiennych gwiazdek mają 49, zdaje się, na sztandarze. Symbol pięcioramiennej gwiazdy znany jest od starożytności. Między innymi Żydzi bardzo kultywowali ten symbol, bo 5 oznacza jak gdyby liczbę zakończeń człowieka. Głowę, dwie ręce i dwie nogi. To jest liczba 5, to jest człowiek. To są właśnie 5 palców u każdej z jego kończyn. To jest 5 zmysłów wreszcie, które tworzą jak gdyby obraz świata zewnętrznego, jaki człowiek odbiera. Myślę, że znamy wszyscy owe 5 zmysłów, o których mówię, a więc wzrok, węch, słuch, dotyk i smak. A więc 5, skrótowo mówiąc, jest liczbą człowieka. W Biblii liczba 5 oczywiście najpierw kojarzy się nam z pięcioksiągiem Mojżesza. Z pięcioma księgami, w których zostało zawarte prawo człowieczeństwa doskonałego. Liczba 5 musi nam się również kojarzyć z 10 przykazaniami. Bo były dwie tablice. Chociaż niektórzy uważają, że przykazania były podzielone na 4 przykazania Boże plus 6 przykazań ludzkich w odniesieniu do ludzkich, zaliczając przykazanie czci rodziców do przykazań ludzkich. Ale apostoł święty Paweł, możecie to sprawdzić, a może nawet przeczytam, dzieli inaczej te przykazania. Wyraźnie dzieli je na 5. Mówi, że spełnienie miłości do Boga, przepraszam, do człowieka, zawarte jest w spełnieniu 5 przykazań. I tak czytamy w liście do Rzymian 13, rozdziale 9, wersecie. Gdyż to przykazanie: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał. Co prawda apostoł święty Paweł dodaje, i które jest inne przykazanie, ale pamiętajmy, że Żydzi wyróżniali 600 takich przykazań. Sumownie się zamyka, mianowicie będziesz miłował bliźniego jako siebie samego. Nie ma tutaj przykazania czci dla rodziców. I ja myślę, że przykazanie czci dla rodziców mieści się w przykazaniach Bożych. Było na pierwszej tablicy. że oddawanie czci rodzicom jest jakby ziemskim wymiarem miłości dla Boga. Jest pewnym obrazem, pewnym symbolem, tak jak mąż i żona są symbolem Chrystusa i Kościoła, tak ojciec i syn, czy ojciec i córka, czy matka i córka i matka i syn jest i miłość między, i związek między nimi jest symbolem związku Boga i człowieka. Dlatego przykazania były podzielone na 5 plus 5. I znowu jest tutaj jakby zawarta ta liczba człowieka. 5 pojawia się również w niekorzystnych połączeniach. Zauważcie, że był taki pewien posąg w historii, który posąg Daniela mam na myśli, posąg Nabuchodonozora, który Daniel nam opisuje w swoim proroctwie, który nam, badaczom, zwykle kojarzy się z liczbą 4. Ale przypominacie sobie, z ilu materiałów został sporządzony ten posąg? Ze złota, ze srebra, z żelaza, miedzi, żelaza i gliny. Było 5 materiałów, które składały się na ów posąg. I myślę, że było 5 również tych okresów, jak gdyby, które w historii tych imperiów, o których my często mówimy, odgrywały istotną rolę. Ale było 5 materiałów, jak gdyby, z których ta wizja ziemskiego królestwa była utworzona. A więc 5 jest liczbą człowieka, pomnożona przez 2 może być liczbą doskonałości, a więc 10. Ta pewna symetria, jaka jest w człowieku, bo kiedy weźmiemy pod uwagę 2 ręce, to mamy 10 palców. 10 jest pewną liczbą nawet określającą doskonałość człowieczą, ale czasem też 5 jest symbolem tego, co człowiek próbuje wytworzyć. A więc pewnej ludzkiej myśli, pewnej słabości ludzkiej, pewnej cielesności wręcz. 5 jest liczbą dość często reprezentowaną w budowie przybytku. Pamiętacie, jakie wymiary miał ołtarz miedziany na dziedzińcu? Miał 5 łokci na 5 łokci. Był to kwadrat 5 na 5. Pamiętacie, jaką wysokość miało ogrodzenie? Miało 5 łokci wysokości również. Ogrodzenie dziedzińca, które jak gdyby pokazuje nam zakrycie, usprawiedliwienie ludzkiej natury, również miało 5 łokci wysokości. Ta liczba 5 zawarta jest szczególnie w wymiarach dziedzińca, bo zauważcie, że miał on 100 łokci długości i 50 łokci szerokości. Właściwie obydwie te liczby są pochodną liczby 5. Wszystko co 5 w pewien sposób wiąże nam się z istotą człowieka. 5 jest liczbą człowieka, więc mówiąc 5, mamy na myśli człowieczeństwo. Liczba 4. Z czym kojarzy wam się liczba 4 i jak ona zresztą też występuje w Biblii? Taki najprostszy, kiedy wyjdziemy na jakieś wzgórze i rozejrzemy się dookoła, to właściwie można by na tym horyzoncie wyróżnić nieskończenie wiele punktów. Ale utarło się, że są 4 strony świata. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale od dawien dawna ludzie mówili, że są 4 strony świata. Jeszcze w dawnych filozofiach ludzie mówili więcej, że świat składa się z 4 żywiołów, że ogień, woda, powietrze i ziemia, te 4 żywioły tworzą jak gdyby całość materialnego wszechświata. I to nie jest tylko grecka filozofia, bo powiemy, że to jest grecka filozofia, powinniśmy ją odrzucić. Ale ta grecka filozofia albo korzystała z biblijnej, albo z niej wyrosła, albo też jakoś odzwierciedlała również mądrość Bożą, skoro ona znajduje swoje odzwierciedlenie w sposób bardzo wyraźny w Słowie Bożym. Mędrzec Agur, bo tak się nazywał ten, który napisał ostatni rozdział Księgi Przypowieści, tak napisał w swojej księdze, zawierające 1 rozdział. 30 rozdział Przypowieści Salomonowych, tak zwanych, ale akurat będziemy czytać słowa Agura. 4 werset. Któż wstąpił na niebo i za się wstąpił? Któż zgromadził wiatr do garści swych? Któż zagarnął wody do szaty swej? Któż utwierdził wszystkie kończyny ziemi? Wymienia jak gdyby 4 elementy, które składają się na istnienie świata. Co prawda nie mamy tu ognia, bo starożytni mówili, że woda, ogień, powietrze i ziemia. Mamy tutaj jakby wszystkie te elementy z wyjątkiem ognia. Ale też starożytni uważali, że niebo składa się z ognia. I dlatego niebo, tam gdzie występuje niebo, jest ono jak gdyby symbolem czy odzwierciedleniem ognia. A więc świat materialny zobrazowany jest przy pomocy liczby 4. Przestrzeń, która występuje wokoło nas. Zauważcie, że my dzisiaj, kiedy opisujemy przestrzeń geometryczną, mówimy, że przestrzeń ma 3 wymiary. Ale starożytni inaczej mierzyli przestrzeń. I znowu odzwierciedlenie tego znajduje się w Biblii. Apostoł Święty Paweł mówi o tym. Znacie wszyscy ten werset, ja go jednak przeczytam, żebyśmy dokładnie Słowo Boże może traktowali. Mam na myśli list do Efezjan, 3 rozdział, a werset 18. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość. Zauważcie, że nie wyróżnia tylko 3 wymiarów przestrzeni, ale mówi, że są 4 wymiary. Szerokość, długość, wysokość i głębokość. A więc 4 wymiary odzwierciedlają przestrzeń. No ale gdyby ktoś z fizyków, z matematyków uparł się, że jednak przestrzeń nasza ma 3 wymiary, to zawsze możemy dodać do tej przestrzeni czas i nawet dzisiaj powszechnie fizycy uważają, że nasza przestrzeń jest 4-wymiarowa, że ma 3 wymiary geometryczne i 1 wymiar czasowy i że również jest to przestrzeń 4-wymiarowa. A zatem świat materialny wyrażony jest liczbą 4. Ktoś powie, że 4 są również przymioty Boże i właściwie 4 powinna być liczbą Boga. Ale ja osobiście uważam, że tam, gdzie jest mowa o 4 przymiotach Bożych, tam jest mowa o objawieniu Boga w świecie materialnym dla człowieka. Bóg pokazuje się między innymi przez przyrodę, przez świat materialny i tylko jako taki jest dla nas widoczny poza Słowem Bożym, poza objawieniem Ducha Świętego. A więc 4 jest liczbą wszechświata, świata materialnego, świata, który nas otacza. 3. Liczba 3 jest może najtrudniejszą do zinterpretowania. Skąd się wzięła i jaką ma tą podstawę jakby materialną, ten wymiar materialny i co ona oznacza? Ale może zanim powiem, skąd się wzięła, jaką ma materialną podstawę liczba 3, to spróbujemy popatrzeć na takie zagadnienie jak czas. Zauważcie, że w każdym języku, języki mają bardzo różne konstrukcje, ale w każdym języku istnieje coś takiego jak czas przeszły, jak czas teraźniejszy i czas przyszły. Kiedy chcemy jakoś podzielić czas, to mówimy to, co było, to, co jest w tej chwili, a to, co jest, to jest jakiś punkt taki, który się porusza razem z nami i to, co będzie. I to jest jak gdyby zawsze. Ten podział na 3 określa zawsze. Gdybyśmy chcieli podzielić przestrzeń i powiedzieć wszędzie, jak byśmy to określili? Zauważcie, że starożytni nie mieli dobrych, uniwersalnych pojęć takich jak nieskończoność, jak wszędzie, zawsze. Apostoł Paweł mówi, że Ewangelia była głoszona po wszystkim świecie, w jego czasie, do Kolosan tak napisał. Ale czy rzeczywiście była po wszystkim świecie głoszona? Ledwie w Cesarstwie Rzymskim. Nawet nie wiedział pewnie apostoł Święty Paweł, że istnieją jeszcze inne kontynenty, na których Ewangelia będzie głoszona, inne języki, inne ludy. Pojęcie wszystko jest bardzo nieprecyzyjne. Ale gdy chciał apostoł Święty Paweł wyrazić, że absolutnie wszystko, co istnieje, będzie się kłaniać Chrystusowi, to użył bardzo ciekawego określenia, które właśnie składa się z liczby 3. Mówi tak, a w liście do Filipian w 2 rozdziale jest to napisane, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie, tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. No, my byśmy mieli może badacze trudności, gdyby nas ktoś zaatakował tym wersetem i powiedział, a kto to jest ci pod ziemią? Ale ja myślę, że nie ma sensu rozdzielać tego idiomu greckiego. To oznacza po prostu ci, którzy są wszędzie. Świat, wizja świata starożytności była płaska. Jak gdyby my jesteśmy tu, na ziemi. Wszystko, co jest wyżej, co jest tu i co jest niżej, to jest absolutnie wszystko. I właściwie, geometrycznie, jakbyśmy tak zrobili dzisiaj, to jest to prawdą. Rzeczywiście, to określenie, to, co jest ponad nami, to, co jest na równi z nami, co jest pod nami, jest rzeczywiście określa wszystko. A zatem liczba 3 określa, mówi zawsze, to, co było, to, co jest i to, co przyjdzie, mówi wszystko, więcej. Pamiętacie, ilu świadków musiało być, żeby świadectwo było prawdziwe?
3.
2 albo 3. A więc było takie zabezpieczenie. Trzy oznacza też pewność. Mamy brata, który zajmuje się konstrukcją stolików różnych, krzeseł, to nam może powiedzieć. Jeżeli stół jest zrobiony na czterech nogach, to nie jest tak wcale łatwo dopasować te nogi, wymierzyć, żeby ten stół się nie kiwał, nie chybotał. Ale czy chybotał się kiedyś stół, który ma trzy nogi? Czy on się będzie kiwał kiedykolwiek? Brat Heniu mówi, że nie, a on się chyba na tym zna. I myślę, że wszyscy z nas wiemy o tym, że stół, który jest, albo stolik, który jest na trzech nogach zrobiony, on się nigdy nie będzie kiwał. To jest pewność. A więc liczba trzy wyraża zawsze, wyraża wszędzie, wyraża na pewno. Skąd się wzięła ta liczba? Tutaj mam takie tylko podejrzenia. Trudno może mi jest sobie to tak do końca uzmysłowić. Ale jest ciekawą rzeczą, że pierwsze wielkie budowle, jakie były wznoszone na świecie, a więc piramidy, miały właśnie kształty w jakiś sposób zbudowane z trójkąta. Architekci, statycy powiedzą nam, no bo to jest taki najbardziej naturalny kształt, najłatwiej jest tak budować, żeby do góry było coraz mniej. Ale druga sprawa, kiedy wznoszono obeliski, a więc kamienie, które były, posągi, które były wycinane z jednego kawałka skały, również ich zwieńczeniem był trójkącik. Skąd się wzięło takie myślenie, że to coś, co miało człowieka prowadzić do Boga, było odzwierciedlane symbolem trójkąta albo liczbą trzy? Ja myślę, że po części mogło to się brać z idei perspektywy. Spróbujcie sobie wyobrazić teraz, że widzimy jakąś drogę, która jest bardzo prosta. Cały czas te brzegi jej są równolegle, ale ona idzie gdzieś tam aż po horyzont. Czy widzimy tą drogę jako cały czas równolegle prowadzone linie? Nie. Wyraźnie widzimy, że ta droga się zwęża, chociaż ona nigdy w rzeczywistości się nie złączą, te dwie linie, to jednak gdzieś tam w przestrzeni, w perspektywie widzimy punkt, w którym te dwie linie, które oryginalnie są równoległe, a one się jednak łączą. Również, kiedy patrzymy do góry, na przykład, kiedy widzimy wielkie świątynie greckie, które mają kolumnady, a był to bardzo często stosowany architektoniczny element, kiedy patrzymy w górę, to jeżeli kolumny są zbudowane dokładnie równolegle obok siebie, to patrząc ku górze, one się zwężają, jak gdyby schodzą się w jeden punkt. Grecy wiedzieli o tym. Ty może Irek Zajda, który tam jest zajęty, a studiuje nadal architekturę, to może potwierdzi to, co mówię, że Grecy znali ten efekt. Wiedzieli, że jak kolumny, jak się patrzy z dołu, to się zwężają, to celowo je rozszerzali, rozchylali, żeby kiedy patrzy się na nie z dołu, żeby wyglądały idealnie równolegle. Ale nie wszyscy byli tak przezorni i budowali zwyczajnie, ponieważ kolumna była elementem konstrukcyjnym, dlatego budowali je rzeczywiście równolegle, pionowo, ale człowiek patrząc w górę, patrząc w stronę Boga, widział jak gdyby schodzące się dwie linie w kształcie trójkąta, których wierzchołek oznaczał Boga. I dlatego myślę, że liczba trzy, która odzwierciedla zawsze, która odzwierciedla wszędzie, która odzwierciedla na pewno, oznacza po prostu ludzkość, oznacza duchowość i doskonałość duchowego świata. Te trzy liczby, jak zaraz wam tutaj spróbuję może krótko przekonać, składają się na następne... są to słowa, które przy pomocy zasad gramatyki można następnie powiązać w jakieś zdanie. Zauważcie, jeżeli weźmiemy dwie z tych cyfr, 3 i 4. I dodamy je do siebie, to ile wychodzi? 7. I takie połączenie ma bardzo silne uzasadnienie w Słowie Bożym. Możecie prześledzić wszystkie siódemki, które występują w Księdze Objawienia. Tam, gdzie jest liczba 7, a więc na przykład 7 pieczęci złamanych, tam liczba ta składa się 4 plus 3. Pierwsze 4 pieczęcie złamane wychodziły koń za koniem. Pojawiał się i tak 4 kolory różnych koni pojawiały się, a następne 3 złamane pieczęcie jak gdyby oznaczają trochę inne obrazy, mają inne, a więc liczba 7 pieczęci pozłamana jest na 4 plus 3. Dalej, kiedy weźmiemy trąby, 7 trąbień, również pierwsze 4 są jak gdyby taką fanfarą, które dotyczą jedna morza, druga źródeł wód, trzecia ziemi, czwarta nieba. A więc każda z nich dotyczy pewnego żywiołu i to ma pewne powiązanie z liczbą 4, o której powiedzieliśmy, że jest liczbą żywiołów. Ona dotyka, ta liczba 4, wszechświata materialnego. I trąbienia są właśnie w taki sposób podzielone. Cztery. I trzy ostatnie trąby to są trzy biadania, trzy biady, które miały przyjść na świat. Dalej, liczba plag. W zupełnie podobny sposób, a więc czasz gniewu, jest podzielona bardzo podobnie do trąb. Na cztery plus trzy. A zatem siedem to jest trzy plus cztery. Cóż to oznacza w języku Biblii? To jest doskonałość Boga włożona we wszechświat materialny. A więc trzy plus cztery oznacza Bóg plus świat materialny. To jest doskonałość. To jest doskonałość osiągalna dla nas naszymi zmysłami. A skoro już o zmysłach mówię i mówię o poznaniu duchowym, bo siedem jest również liczbą poznania duchowego, to policzcie, ile macie otworów w waszej głowie, które powodują, że wasze poznanie świata jest zupełne i doskonałe. Mamy dwa otwory uszne, dwa otwory oczne, dwa nosowe i jedne usta. Jest tych siedem elementów, siedem otworów, przez które informacje świata zewnętrznego przedostają się do naszego wnętrza. Więc siedem jest liczbą doskonałości duchowej wyrażonej w świecie materialnym. A gdybyśmy do tej liczby, do 3 plus 4 dodali jeszcze 5, to ile otrzymamy? 12. Kolejna liczba, która myślę, że wyraża po prostu wszystko. Wyraża różnorodność, wszechstronność. Kiedy Pan powoływał uczniów, powołał 12. Dlatego, że musieli oni spełnić wszystkie wymagania. Musieli oni posiadać wszelkie cechy charakteru, aby doprowadzić ludzi do doskonałości. A Kościół, wiemy, że składa się z wielokrotności 12. Jest to 12 razy 12, 144 i jeszcze razy 1000, tysięcy. Jest to taka wszechstronność charakterów podniesiona do kwadratu, gdzie każdy jest inny. Każdy ma swoją drogę życiową, każdy ma swoje doświadczenia, a jednak w sumie tworzą jedną całość. Tworzą jedność, która doprowadzi świat do doskonałości. Liczba 12 jest również jakby superpozycją, złożeniem liczby 3 i 4. Zauważcie, że jak było 12 kamieni na napierśniku, to one były ułożone w rzędach. 3 rzędy po 4 albo na odwrót. A więc liczba 4, liczba i 3 połączona ze sobą również daje liczbę 12. W wielu innych liczbach moglibyśmy się doszukiwać takich zależności. Moglibyśmy pokazywać, że liczba dni w roku, 360, to jest 12 miesięcy po 30. A więc jakby 3 razy 10 i razy 12. Moglibyśmy pokazywać znaczenie liczby 40. 4 to jest liczba wszechświata materialnego. 10 jest liczbą człowieka. Pomnożone przez siebie dają lata pokolenia. Człowiek w świecie materialnym. A więc liczba lat pokolenia, rzeczywiście 40, jest tym okresem jednego pokolenia, jest również okresem sądu tego pokolenia. Moglibyśmy zastanawiać się nad liczbą 70, która jest złożeniem siódemki i dziesiątki i tak dalej. Moglibyśmy rozwinąć to na liczby 1260, 2520 i wiele innych liczb, które występują w Biblii. Trudno byłoby może wszystkie je omówić. Ja chciałem tylko pokazać pewną zasadę, że są pewne słowa podstawowe, które coś oznaczają, które następnie można łączyć ze sobą i wtedy liczba, która występuje w Biblii, ma nie tylko ten aspekt wymiaru, ale jest również pewnym symbolem. I takim symbolem, jak gdyby, który naznaczył życie Pana Jezusa, zauważmy, jaka liczba była najbardziej charakterystyczna dla Jego życia. Która z tych trzech? 3, 4 czy 5? Jakie macie pierwsze skojarzenie? Oczywiście 3. Myślę, że to bez wątpienia od razu nam się nasuwa, że liczba, która jak gdyby odegrała w życiu Pana Jezusa wielką rolę, to była liczba 3. Bo miał 30 lat, kiedy wystąpił ze swoją misją. Bo 3 lata i pół trwała jego misja. Bo 3 dni przebywał w grobie, a jeszcze zanim wstąpił do grobu, trzema gwoździami został przybity do krzyża. Ta liczba 3 oznacza bardzo wiele. Ona oznacza duchowość, staranie się o rzeczy duchowe, staranie się o ideały, które są zaprzeczeniem liczby 5. To nie jest staranie się o materialny wymiar naszej rzeczywistości, o doskonałość w takim sensie materialnego naszego bytowania, ale coś, co jest dziwne, co jest jak gdyby pomniejszone o ten pewien wymiar naszych ludzkich starań. I myślę, że tak jak w życiu Jezusa ta Trójka odgrywała tak wielką rolę, tak myślę i chciałbym, żeby w moim życiu również trzy, a więc liczba misji,